podcast Mała Wielka Firma, odcinek 136. Marek Jankowski, witam bardzo serdecznie. Tego podcastu możecie posłuchać na stronie maławielkafirma.pl. Wracamy do rozmowy z Martą Krasnodębską. Pierwsza część tej rozmowy pojawiła się w poprzednim odcinku, 135. Jeżeli jeszcze go nie słuchałeś lub nie słuchałaś, zapraszam na stronę maławielkafirma.pl/135. Tam tę pierwszą część właśnie można znaleźć wraz z transkryptem, więc jest też wersja do czytania. W pierwszej części Marta mówiła o tym, jak zaczynała budować swój biznes, jak to się stało, że została konsultantką biznesową. A w drugiej części, tej, którą zostawiliśmy sobie na dzisiaj, Marta mówi o trzech rzeczach, które są potrzebne, żeby odnieść sukces w biznesie. Jakie to rzeczy i jak wpływają na rozwój twojego biznesu, dowiesz się już za chwilę. Zapraszam do słuchania. Marta Krasnodębska. Piszesz na swojej stronie internetowej o tym, że są takie trzy rzeczy potrzebne, żeby odnieść sukces w biznesie. Przyzwoita strategia, właściwy branding i odwaga, żeby działać w inny sposób. Więc chciałbym, żebyśmy się nimi zajęli po kolei, bo każda z nich chyba wymaga przynajmniej paru zdań, żeby je objaśnić. Co rozumiesz jako przyzwoitą strategię?
Strategia, która właśnie, tak jak już wspomniałam, że uwzględnia fakt, jakie ty życie chcesz prowadzić. Ponieważ bardzo dużo osób zaczyna biznes i tak jakby nieświadomie powiela wszystkie te systemy i sposoby zarządzania czasem i sposoby pozyskiwania klientów i wszystkiego ze swojej pracy. Albo z tego, co jak inni robią. I nawet nie pomyślą, że można to robić inaczej. A teraz mamy technologia i poszła tak do przodu, mamy tak niesamowite możliwości, że naprawdę można sobie ułożyć biznes, który dopasowuje się do naszego życia, a nie odwrotnie. I na przykład bardzo często ludzie się mnie pytają, to jak ja zdobywam tych klientów? No, klientka z Tokio, z Australii, z Los Angeles, z Nowego Jorku, z Krakowa, prawda? A ja jestem, mam malutkie biurko, w moim pokoju, wciśnięte w róg i praktycznie prowadzę całą firmę z laptopa i z telefonu, prawda? Aha. Że nie mam wielkiego biura w wieżowcu, nie latam do tych klientów. Wszystko się odbywa w taki sposób, tak jak mówiłam, musiało się dopasować do mojego życia. Miałam 15 godzin na pracy z klientami i tak to zrobiłam, żeby wszystko się odbywało, żeby oni byli zadowoleni. Tyle miałam czasu na pracę, to tyle pracowałam. I tak jak na przykład mówiłam wcześniej, ja nie miałam pracy, nie miałam czasu, żeby zrobić podcast, nie miałam czasu, żeby napisać książkę. Teraz będę miała na to czas, gdzie też ludzie się z tego śmieją, jak o tym mówię, bo ja z 15 godzin awansowałam na 30-godzinny tydzień pracy. Gdzie dla niektórych osób ja mówię, że ja idę full time, że ja idę tak jakby na pełny etat teraz, nie? A inne osoby się wtedy wybuchają śmiechem i mówią, że to jest pół etatu.
No tak.
Że to jest nadal bardzo mało. Tylko, że w tym momencie, tak jak mówię, jeżeli się człowiek się skupi na swoim celu, to znajdzie sposób, żeby go osiągnąć. I ja wiem, jak chcę moje życie, żeby wyglądało. Na przykład chcę więcej podróżować. Teraz moje dzieci są troszeczkę większe. Ja już tak jakby wyszłam z żałoby, powiedzmy, po trochu. już się czuję lepiej, nie? Bo ostatnie 2 lata to były po prostu na automacie przejechane. Ale już jest lepiej, wie co chcę osiągnąć i w tym momencie planuję, jak ja mogę to osiągnąć, czyli nie mogę być przykuta do tego biurka i mieć niesamowitą ilość tych konsultacji na cały miesiąc czy na 2 miesiące, tak jak ja teraz poprzednio robiłam, że ja miałam zaplanowany cały rok z góry, ja wiedziałam, kiedy z klientami rozmawiam i tak dalej. Jeżeli chcę podróżować, to muszę coś innego zrobić. Dlatego będę wypuszczać kurs, ponieważ kurs daje taką możliwość tej ułożenia takiej pracy, że jest miesiąc, gdzie nic nie robię praktycznie, prawda? Mhm. Potem jest miesiąc, gdzie ja ten kurs sprzedaję i go tak jakby prowadzę.
Promuję go i prowadzę
potem przez jakiś tam czas. A potem znowu jest ten czas, gdzie ja tylko buduję swoją listę, czyli ja nie muszę robić nic, że tak jakby mogę być gdziekolwiek, prawda?
Tak.
Że to mnie nie ten. I bardzo ludzi na przykład inna rzecz, którą ich zastanawia, to jest to takie pojęcie enough, że wystarczy. Mhm. Że na przykład sobie zaplanujesz, że w tym roku chcę zarobić 50 czy 100 tysięcy i to mi wystarczy. Czyli jeżeli przez pierwsze 4 miesiące w roku zarobię te 100 tysięcy, to potem nie muszę pracować, bo to mi wystarczy. Mogę jechać na wakacje, mogę objechać cały świat dookoła. Prawda? Bardzo często ludzie się łapią na to myślenie, o, zarobiłam 100 tysięcy w 4 miesiące, to w następne 4 miesiące spróbuję zarobić 200.
Aha.
I potem się okazuje, że przechodzą załamanie nerwowe, że rodzina się do nich nie odzywa, że zbudowali firmę, która jest takim potworem, który ich pochłania, bo zapomnieli, że po co oni właściwie zaczęli tą firmę? Zaczęli firmę po to, żeby spędzać więcej czasu z rodziną, a się okazuje, że cały czas pracują, bo się okazuje, że ta firma tak fajnie działa, że można zarobić więcej pieniędzy. Ale pieniędzy zawsze można zarobić więcej, a tego czasu z rodziną się nie odzyska.
Czyli rozumiem, że ta przyzwoita strategia to tak naprawdę jest strategia, której punktem wyjścia jest twoje życie i tworzysz firmę po to, żeby pomogła ci to życie zrealizować tak, jak chcesz, tak naprawdę.
Tak.
Dobrze to
tak.
Rozumiem?
I ta przyzwoita strategia jeszcze tak zakłada to, w czym ty jesteś mocny albo mocna i żeby nie zmuszała cię do tego, żeby robić czego strasznie nie lubisz. Bo na przykład dla mnie wyjść na scenę i przemawiać dla 100 osób to nie jest żaden problem. Ja to bardzo lubię. Tak jak mówiłam poprzednio na konferencji, że dla mnie to jest po prostu strasznie fajne, że ja mówię do ludzi, oni mi nie przerywają. Tak jak moje dzieci, które ciągle mówią mama, mama, mama. I ja nigdy nie mogę dokończyć myśli. A tu nagle mam cały tłum ludzi, który mnie słucha. I co więcej, oni jeszcze mi potem na korytarzu przyjdą do mnie i mi powiedzą, podziękują, jakie to było fajne to, co ja mówiłam. Zamiast, tak jak to jest zupełnie co innego niż środowisko domowe, gdzie mama w ogóle nie ma głosu i musi robić to, co dzieci chcą, prawda? Dla świętego spokoju. I dla innej osoby sama perspektywa wyjścia na tą scenę to by był taki po prostu stres, że by to odwlekały i odwlekały i nigdy by tego nie zrobiły. Tak samo na przykład wszyscy mówią, żeby robić wideo, że wideo jest takie świetne, żeby pozyskiwać klientów. No ale jeżeli ktoś jest niesamowicie sparaliżowany samą myślą robienia wideo, no to nie będzie dobrze dla nich działać. To trzeba wymyślić strategię, która tak jakby podkreśla ich mocne strony. Czyli na przykład oni mogą strasznie się bać wideo, ale będą świetni w podcaście.
Tak.
Albo na przykład, no to nawet odłóżmy podcasty, odłóżmy wideo. Jeżeli umieją pisać, no to niech piszą. Że naprawdę można mieć bloga, który nie ma nic więcej, tylko teksty. Także...
No tak.
Że po prostu, żeby tak ułożyć tą strategię, żeby ona grała do dobrych stron. I teraz na przykład przychodzi do mnie osoba i mówi, że ja nie chcę robić wideo, nie chcę robić podcastów, jestem tylko dobry w pisaniu i jak to rozwinąć, jak to zhakować. I mówię, przecież można zrobić te twoje teksty, dodasz jakąś muzyczkę i zrobić z tego wideo, że ktoś inny czyta twój tekst. Prawda? A na przykład jako wideo są urywki zdjęć jakieś takie inspirujące ludzi, którzy robią to, o czym ty mówisz. Przecież bardzo dużo jest takich wideo, takich powcinanych, że autor, ta osoba, która to wymyśliła, w ogóle nie ma tej osoby na tym wideo. To też jest właśnie ten inny sposób myślenia. Nie myśl, że a ja jestem zła w wideo, to nie mogę używać wideo, żeby zdobywać klientów. Możesz. Po prostu trzeba pomyśleć, jak to zrobić, żebyś ty nie była w tym wideo osobiście. Ktoś inny może czytać twój tekst. Ktoś inny może być w tym wideo. Że to też można używać, prawda?
Tylko że widzę tutaj jedno niebezpieczeństwo, bo to wszystko super i zgadzam się z tym w 100%. Warunek jest taki, że wiemy, w czym jesteśmy dobrzy. A sam znam niejedną taką osobę, która albo kompletnie nie wie, w czym jest dobra i to jest jakby jeden biegun, albo drugi biegun jest taki, że wie, że jest dobra w kilku różnych dziedzinach. I teraz pytanie brzmi, jak się w takiej sytuacji odnaleźć?
No trzeba wybrać sobie, zobaczyć. Czyli prowadzimy biznes, czyli nie robimy tego, żeby być sławnym, bo to też jest, wracając do tego rozpraszania czasu, my nie używamy mediów społecznościowych po to, żeby być sławnym, żeby mieć tysiące osób, które tam nas lajkują i udostępniają i tak dalej. My to robimy, żeby mieć biznes, czyli po prostu musimy prześledzić ścieżkę klienta i zobaczyć, dlaczego oni od nas kupują i który kanał tak jakby tej komunikacji jest dla nas najlepszy. I wtedy wybieramy ten kanał komunikacji, który się pokrywa, że to jest najlepszy kanał, który zdobywa nam klientów i to jest ten jeden z tych kanałów, w których my jesteśmy bardzo dobrzy.
Czyli tak naprawdę idziemy za klientami.
Tak, no bo po to robimy ten biznes, prawda? Ale bardzo dużo często to, co nas powstrzymuje, to jest ten strach. To jest ten strach, że będziemy źle wyglądać na wideo, że spalimy coś na podcaście, że będziemy, że po prostu nas wyśmieją, że to nie zadziała, że co oni sobie myślą, że czemu ty tu jesteś i tutaj gadasz, gdzie w ogóle nie masz o tym pojęcia, prawda? I to jest ten strach, który nas powstrzymuje, żeby wypróbowywać te nowe medium. I dlatego bardzo często to, co ja mówię, dlatego ja mówię następną rzecz, to jest to, że trzeba mieć tą odwagę i robić, i się zastanowić, czy to powstrzymuje mnie strach, czy faktycznie jestem tak fatalna na wideo, że to tylko zaszkodzi mojej marce.
Na początku mówiłaś też o tym, że skupiamy się, czy powinniśmy się skupić tylko i wyłącznie na wzroście. To w takim razie, bo z mojego punktu widzenia, no to jest właśnie to, na czym chyba ludzie się skupiają, prowadząc firmy. Co z twojego doświadczenia jest takim rozpraszaczem? Na czym ludzie się skupiają zupełnie niepotrzebnie, zamiast skupić się na wzroście, na co marnują czas, a mogliby go wykorzystać bardziej efektywnie?
O, właśnie to jest bardzo dobry punkt, tutaj podjąłeś, dlatego że ludzie myślą, że są skupieni na wzroście, a bardzo często pierwsza rzecz, z którymi ja rozmawiam, to mówię, że jeżeli ja ci przyślę setkę klientów dzisiaj, tak? Jeżeli ja zrobię posta na moim własnym Twitterze, gdzie ja mam dużo, chyba teraz ponad 7 tysięcy osób mnie śledzi tam, jeżeli ja tam zrobię jakąś promocję, jeżeli wyślę ciebie do mojej listy i ja ci pomogę, prawda? I aha, przyjdzie setka klientów, czy ty jesteś w stanie to obsłużyć? I oni wtedy wielkie oczy, nie. Ja mówię, no to ile osób możesz obsłużyć, tak? Osoby myślą, że o więcej klientów wszystko rozwiąże, gdzie to jest nieprawda. Musisz wiedzieć konkretnie, ile osób możesz obsłużyć i jak możesz sprawić, że obsłużyć więcej klientów, jak zdobyć te większe, tą bazę większą klientów. Bo bardzo dużo osób myśli, że o teraz nie zarabiam pieniędzy, ale gdybym tylko mieć więcej klientów, to wszystko się samo rozwiąże. Ale podstawowym błędem, jaki popełniają, to to, że mają zły model biznesowy, który po prostu hamuje ich wzrost. Ponieważ w chwili, kiedy oni się skupiają na tym, że oni wszystko robią sami, no to jeżeli skończy im się czas, doba ma określoną ilość osób, no to nie mogą więcej klientów obsłużyć, prawda?
Tak.
Jeżeli wszystko... I teraz tak, oni marnują czas, pomimo tego, że robią wszystko sami, to jeszcze dodatkowo marnują czas, bo myślą sobie, to ja zaoszczędzę na księgowości, zrobię sobie sam fakturki, prawda? Bo mogę sobie mieć jakieś tam... Kupię sobie jakieś oprogramowanie, które wygląda, że to jest wszystko łatwe, no to on będzie wprowadzał te wszystkie rachuneczki i te 2 czy 3 godziny w miesiącu, czy tam w tygodniu nawet, na wprowadzanie rachunków, to on myśli, że on strasznie jest taki sprytny i oszczędza dużo pieniędzy, prawda? Gdzie to jest nieprawda. Bo każda godzina, którą się spędza nie myśląc o tym, jak się rozwija firmę, to jest godzina stracona. I także pierwszą rzeczą, na gdzie ludzie marnują czas, to na tych takich drobnych czynnościach, o których oni nawet nie myślą, że to ich kosztuje. Bo ludzie myślą, że ich czas jest za darmo.
No tak, to powszechny błąd, zwłaszcza początkujących ludzi, bo no jak zaczynasz firmę to i poświęcasz na to cały swój czas, no to z założenia masz tego czasu dużo. Masz całą dobę poza tym, co poświęcasz na sen i jedzenie, więc rzeczywiście nie wyceniasz tego czasu, zwłaszcza na początku.
No właśnie, ale w którymś momencie trzeba sobie tak jakby sobie przeprowadzić taką twardą rozmowę z samym sobą, czy ja oszczędzam pieniądze, nie wynajmując księgowego, nie wynajmując asystentki, nie używając kogoś do pomocy, czy ja tracę ten czas, prawda? No bo jeżeli twoja godzina pracy z klientem kosztuje, no tak jak w moim przypadku, około 300 funtów, no to jeżeli ja robię coś innego, no to ja efektywnie tracę ten czas. Prawda? I to jest bardzo częste u kobiet, że one na przykład wszystko chcą robić same, a jeszcze oprócz tego wszystko koło dzieci będą robić same i wszystko w domu będą robić same.
Ale wiesz, skąd się bierze też takie myślenie, bo mówisz, okej, biorę 300 funtów za godzinę pracy z klientem, ale podstawowa myśl, jaka się pojawia w głowie, jest taka, okej, no ale ja tych klientów nie mam przez 8 godzin dziennie, więc ja mogę tę godzinę, kiedy nie obsługuję klientów, poświęcić na przykład na tę księgowość.
Tak, tylko że no to rozumiem, że na początku trzeba coś takiego robić, prawda? Ale stopniowo trzeba wprowadzać te systemy, ponieważ zawsze będziemy w tym takim kółku, że pracujemy z klientem, no to, nie ogłaszamy, nigdzie nie zdobywamy następnych klientów, prawda? Mhm. Czyli jeżeli my marnujemy na to czas, można to wprowadzać stopniowo. I teraz na przykład powiedzmy, że no to księgowy jest drogi, tak? Ale można pomyśleć, w jaki sposób mogę to wszystko systematyzować, w jaki sposób proces mogę zrobić. I na przykład dużo osób do mnie trafia, że oni piszą tego bloga, żeby zdobyć klientów, ale zajmuje im to bardzo dużo czasu. Mhm. no to ja mówię, i wtedy nie mają czasu na media społecznościowe, gdzie to jest następny pożeracz czasu. Ja nie mam bardzo dużo czasu i dlatego musiałam sobie wykształcić takie systemy, gdzie mi się to znowu wydawało logiczne, że każdy tak postępuje, prawda? Że ja napiszę bloga, to potem biorę cytaty z tego bloga, wkładam je na obrazki, na jakieś ładne tło i to są moje obrazki, które mogę wrzucić na Twittera, na Pinterest, na Instagram, na Facebooku, prawda? Aha. Że ja nie wymyślam koła od nowa, tylko używam coś, co stworzyłam, żeby tak jakby podać to dalej na inne media społecznościowe. I na przykład jeżeli, tak jak ty masz podcasty, to załadowujesz ten podcast, dodajesz do tego transkrypt i to jest twój blog, prawda? Nic więcej nie myślę. Czyli jeżeli osoba mówi, że no strasznie dużo czasu zajmuje pisanie mi tego bloga dla firmy, czy jest jakiś sposób, żeby to skrócić? No nagraj siebie. Nagraj siebie, jak mówisz przez pół godziny, wyślij to do kogoś, żeby ci napisał ten transkrypt i w tym momencie to można, tak jakby, że ktoś inny to robi, że ty nie jesteś już w tym zajęta, prawda? Albo zajęty.
Tak.
I wtedy te pół godziny podcastu zupełnie na cały tydzień wystarczy, bo jest, z tego się robi jest podcast. Jeżeli nagrywasz siebie, jak robisz ten podcast, no to masz też wideo, prawda? Aha. Czyli już wtedy kanał YouTube jest też tak jakby odhaczony. Potem może ktoś może to wrzucić jako bloga, potem poszatkować tego bloga, ten długi post i wrzucić to jako kilka postów na Facebooku, takich krótszych. Mhm. Takie najważniejsze punkty, zachęcające. Potem wziąć kilka tych nagłówków i tych takich jakichś cytatów z tego posta i wrzucić to na Twitter. I cały tydzień Twittera jest już tak jakby z tego jednego posta zrobiony. Mm-hmm. I w tym momencie tak jakby my, jedyne co myśmy zrobili, to nagrali siebie przez te pół godziny jako wideo i jako audio. A potem to wszystko inne ktoś inny może zrobić. I w tym momencie my mamy, tak jakby zajęliśmy się cały marketing nasz, zajął nam te pół godziny, żeby nagrać ten podcast, czy te wideo, a całą resztę robi ktoś inny, więc my mamy czas, żeby pracować z klientami.
A nie musimy poświęcać czasu na kontrolowanie tych osób, czy tej osoby, która robi te wszystkie pozostałe takie techniczne rzeczy?
To znaczy, no ale to wtedy zajmuje, no to powiedzmy, że w takim razie pół godziny na podcast i pół godziny na skontrolowanie tych osób, ale po jakimś czasie te systemy są tak wyspecjalizowane, że te osoby wiedzą, co ty od nich oczekujesz, prawda? I to zajmuje ci, takie sprawdzenie zajmie ci 5-10 minut.
No tak.
No nie? I teraz następny punkt to jest, że ci klienci muszą z tobą jakoś rozmawiać i moja baza klientów to są bardzo często osoby, które mają własne blogi, własne kursy i to nie jest, to nie znaczy, ja pracuję z kobietami, które są w Tokio, które są w Nowym Jorku, w Los Angeles czy w Krakowie i one wszystkie mają ten sam problem. Im się wydaje, że oszczędzają czas i że oszczędzają pieniądze, marnując swój czas. I nie wyceniają siebie i nie wyceniają swojego czasu, bo czasu wydaje się dużo, czas wydaje się, że mamy za darmo, gdzie tak naprawdę pieniędzy zawsze możesz zarobić więcej. Aha. Zawsze. Możesz włożyć je do banku i rośnie procent, możesz je zainwestować. Pieniądze same się pomnażają. My, szczególnie Polacy, mamy takie przekonanie, że pieniędzy jest mało. Trzeba oszczędzać na czarną godzinę, bo będzie jeszcze gorzej. A właśnie trzeba zmienić ten tryb myślenia i sobie powiedzieć, pieniędzy jest dużo i mogę zrobić jeszcze więcej. Pieniądze nie są problemem. Problemem jest to, jak ja zarządzam czasem, co ja robię ze swoim czasem i jak ja zarządzam swoją energią w tym czasie.
No, to naprawdę brzmi, o kurczę, no myślę że dajesz ludziom do myślenia, uruchamiasz tam różne trybiki w głowie, które powodują, że od razu ktoś sobie to przekłada na swój własny biznes. Super. Mówiłaś o strategii, mówiłaś o odwadze. Został nam jeszcze ten branding. Właściwy branding. Co to znaczy właściwy branding? Czy chodzi tutaj o markę firmy, którą tworzymy, czy chodzi o markę osobistą? Jak to wygląda?
Te słowo, które ja używam, to proper branding. To nie jest takie właściwy czy niewłaściwy, tylko to jest, chodzi o to, żeby ta marka była solidna i przemyślana. Mhm. I chodzi o to, żeby to była marka, która łączy najlepsze cechy naszej osobowości, nasze wartości, które wyznajemy i które przenoszą się na naszą markę i to jest to, co jest atrakcyjne dla naszych klientów, coś, co oni mogą się z tym identyfikować. Czyli właściwie ta proper branding to jest taka marka, która jest spójna i nie zrobiona taka na łapu capu, że trochę tu, trochę tego, trochę tamtego, bo na przykład jak pracowałam na swoim przykładzie, ja mam i firmę, i moją markę osobistą. Jak pracowałam z firmami inżynierskimi, to ich w ogóle nie obchodziło to, że ja mam dzieci. Ich obchodziło to, że ja mam wykształcenie, mam doświadczenie, że ja umiem robić to, co oni ode mnie kupują, prawda? Że ja im dostarczę rezultatów. Ale gdy pracuję jako coach i strateg, gdy pracuję z kobietami, dla nich jest ważne to, że mogą się identyfikować ze mną jako z mamą, która stworzyła biznes, który pasuje do życia rodzinnego.
Mhm.
Bo one też to chcą osiągnąć. Czyli ten element bardzo często się pojawia, kiedy ja rozmawiam z kobietami, bo one właśnie tego chcą się dowiedzieć. Jak to jest, że ty masz klientów z całego świata i nie poświęciłaś na to życia osobistego, że nadal jesteś z mamą, że nadal odbierasz dzieci o tej godzinie ze szkoły, że jesteś z nimi, jak są chore, że nie musisz nikogo prosić, żeby dał ci zwolnienie, nie musisz się tłumaczyć, po prostu sama sobie przekładasz, prawda?
Ale to znaczy, że tak naprawdę budujesz dwa brandy. Jeden brand to jest na użytek właśnie firm inżynierskich, a drugi brand jest na użytek kobiet, które chciałyby też rozwinąć biznes?
Tak.
Aha, okej. Okay.
Z tego względu, że tak jak mówiłam, to jestem ta sama ja, mam te same zdolności, te same umiejętności, ale moje te dwie marki mają dwie różne, biorą tak jakby dwie różne rzeczy i skupiają się na tych dwóch różnych aspektach. Mhm. Bo w jednym miejscu ja się skupiam na tym, że ja się pozycjonowania uczyłam od hakerów. Od osób, które pozycjonowały strony, jak to się mówi, hazardowe. Z tymi wszystkimi kasynami, bingami, tymi grami hazardowymi.
Poważnie? Od nich się uczyłaś?
Tak, bo oni... Tam konkurencja jest nieziemska.
Aha.
Oni musieli być najlepsi na świecie. Prawda? I w chwili, kiedy ja to co oni... I oni się bardzo chętnie... I to jest jeszcze jedna rzecz. Ludzie myślą, że hakerzy to są oszuści, ale to nie jest prawda. Hakerzy robią dlatego, że to jest fajne, że to jest wyzwanie.
A jak ty się od nich uczyłaś? Gdzie, w jaki sposób? Jak to można
zrobić? Na forach internetowych. I oni się bardzo chętnie dzielą swoją wiedzą. Dlatego ja też bardzo... Ludzie często się mnie pytają, czemu ja się tak chętnie dzielę swoją wiedzą, że ja powinnam... No, że to kosztuje duże pieniądze, że nie powinnam o tym tak mówić otwarcie, ale prawda jest taka, że ta moja wiedza się nie skończy tylko dlatego, że ja ci powiem, jak to zrobić. Mhm. Prawda? I no faktycznie, i dlatego jak ja się uczyłam pozycjonowania od osób, które musiały pozycjonować niesamowicie konkurencyjne strony, gdzie naprawdę duże pieniądze w to w grę chodziły, to ja przychodziłam do takiej firmy inżynierskiej, i w ciągu 3 tygodni oni byli na pierwszej stronie Google. Co więcej, oni nie byli na pierwszej stronie Google na jakieś nie wiadomo jakie hasełko, tylko byli na hasło, które było potrzebne, żeby zdobywać im klientów. Dlatego właśnie znowu wracamy do tego, że trzeba się skupić na tym, co chcesz osiągnąć. I wtedy jak wiesz, jak to osiągnąć, to wiesz też, jak można zacząć myśleć, jak to zrobić w taki sposób, żeby to pasowało do twojego stylu życia, do twoich wartości, do tego, czym się szczycisz. I dlatego ja na przykład jak mówię to, że ta integrity, ta tak jakby wartość moralna, to jest coś, co jest bardzo dla mnie ważne, ponieważ pomimo tego, że ja się uczyłam takich tych różnych rzeczy od osób, które może są, nie są, na przykład bo niektórzy nie pochwalają hazardu, ja na przykład też nie pochwalam hazardu, ale to nie znaczy, że ja się nie mogę od nich nauczyć czegoś i wykorzystać to w sposób, w który sprawi, że uczciwa firma zaistnieje na rynku. W uczciwy, fajny sposób, bo po prostu oni mają taki dostęp do pieniędzy, że szybciej wypróbują w praktyce te rzeczy, które będą działać. I ja to po prostu potem mogę zreplikować na swoją skalę, zgodnie z własnym sumieniem, robiąc tak, jak to powinno być.
Aha, i uczyłaś się w ten sposób właśnie pozycjonowania? O tym wspomniałaś czegoś jeszcze?
Ja praktycznie wszystkiego, czego się nauczyłam, to się uczyłam od osób, które były najlepsze w swoim biznesie i potem po prostu to wykorzystywałam i ja to wszystko, ja się śmiałam, że moi klienci to są moje króliki doświadczalne, że ja na przykład się nauczyłam czegoś nowego i kurczę, jak fajnie by było to wprowadzić w życie, zobaczyć, czy to będzie działało na innym rynku, czy ta sama zasada okrojona, czy w jakiś sposób przekształcona będzie działała dla kogoś, kto sprzedaje coś zupełnie innego.
Aha.
I potem zazwyczaj tylko sobie coś takiego pomyślałam, ja tylko wspomniałam, że to i to się nauczyłam. Ktoś się pojawiał, kto mówił, ja bym chciał, żeby to zrobić. To jest właśnie potrzebna, taka strategia jest potrzebna dla mojej firmy. I ja to mogłam sobie wprowadzić w życie. Dla mnie to była po prostu wielka gra. A to, że klienci sprzedawali mnóstwo kursów, że klienci zdobywali lepsze kontrakty i lepszych klientów, że firmy się rozwijały, no to to jest bonus, no, no to o to chodzi, prawda? I ja mogłam dowieść, że nieważne, czy ja mam wielkie biuro, super samochód, nie wiem, jakiś fundusz reprezentacyjny, że ja mogę po prostu nauczyć się od najlepszych osób, do których oni nie mogli w ogóle, nie mieli w ogóle dostępu. To jest też jedna ta rzecz, te myślenie takie niestandardowe, że bardzo dużo osób myśli, no to ja sobie pójdę na i się spotkam z osobą, która pracuje w moim mieście, żeby mi zaprojektował stronę internetową. Gdzie to jest w ogóle niepotrzebne. Można pracować przez internet z kimś na drugim końcu świata, kto ci zrobi stronę, kto ma doświadczenie w twojej dziedzinie i zrobi tą stronę lepiej.
Okej, okay, no, ale z tymi hakerami to mnie zaskoczyłaś, po prostu...
Nie wyglądam jak hakerka, tak?
Jak ty w ogóle wpadłaś na to, że gdzie, jak ty trafiłaś na takie forum? Jaka była droga twojego myślenia, że ty zaczęłaś uczyć się rozwijania firm, korzystając z porad na forach hakerskich?
Ponieważ, no to tak jak się wejdzie w internet i od jednego wątku do drugiego... I po prostu zauważyłam, kto ma najlepsze pomysły, co się wydawało logiczne, kto przedstawiał najlepsze argumenty. I to były osoby, które naprawdę chętnie dzieliły się swoją wiedzą i w ogóle nie ukrywały tego, co robią. I teraz jedną rzecz chciałam sprostować, bo to ludzie myślą, że hakerzy robią coś, co jest nielegalne. Mhm. Prawda? A to nie jest prawda. Oni robią coś, co nie było jeszcze zrobione. Mhm. Oni sprawdzają, czy jeżeli ktoś robi coś, dochodzi od punktu A do B w pewien sposób, oni sprawdzają, czy można to zrobić szybciej, inaczej, lepiej. Czy jest sposób, żeby napisać kawałek kodu, który sprawi, że część rzeczy, które teraz robimy manualnie, będzie zautomatyzowany.
Mhm, czyli to nie jest ten haker taki, którego kojarzymy z gościem, który włamuje się do banku, tylko to jest haker,
który łamie
schematy.
Tak, to jest ktoś, kto łamie schematy i sprawdza, jak zrobić coś lepiej, szybciej, bardziej wydajnie, bardziej efektywnie i w sposób, w którym można właśnie coś zakodować, że linijka kodu coś będzie robiła, to znaczy, że my potem nie musimy spędzać czasu, żeby to robić, bo ten program, to oprogramowanie już to będzie robić dla nas. Tak na przykład bardzo dużo osób się mówi, jak ja sobie radzę, taka prosta sprawa. Ja mam klientów z całego świata, każdy jest w innej strefie czasowej. Mhm. I na przykład bardzo dużo osób się łapie na tym, że to potrzeba 10, 15, czasami pół godziny zanim takiej wymiany mailowej, zanim się ustali, to ty śpisz w tym czasie, czy jesteś ten, czy możemy się spotkać o tej godzinie, czy o tamtej, prawda?
Tak.
Ja sobie zatrudniłam, tak jak ja to tak się śmieję, zatrudniłam sobie asystentkę, czyli program, który się nazywa Acuity Scheduling. I za $10 miesięcznie ktoś sobie wchodzi na moją stronę internetową i tam jest mój kalendarz, gdzie ja jestem dostępna, wybierają sobie sami, kiedy oni też są dostępni w swojej strefie czasowej, potem ten program, oni od razu płacą, wypełniają formularz, także ja jak wchodzę tak jakby na konsultację z nimi, ja już od razu wiem, czego oni ode mnie chcą, ja mogę sobie sprawdzić ich stronę internetową, mogę sobie zobaczyć, co tam się dzieje, z czym oni mają problem, że my nie, jak w chwili, kiedy my się spotykamy, to my nie marnujemy czasu, gdzie ja na przykład wiem, że część osób, z którymi ja rozmawiam, to nie ma tych pieniędzy do spalenia i dla nich zapłacenie 300 funtów za godzinę to jest po prostu czarna magia i chcą jak najwięcej z tego wydusić i ja nie będę marnować czasu na pogawędkę, to jak tam twoje dzieci i co tam w twoim życiu się dzieje, prawda? My przechodzimy od razu do konkretów i dlatego jak one dostają ten formularz, w którym muszą odpowiedzieć na kilka fajnych pytań, bardzo dużo osób do mnie się zgłosiło i od razu mówiło, że samo odpowiadanie na te pytania, sposób w jaki ja zadaję te pytania, zmusiło ich do takiego naprawdę głębokiego przemyślenia, jak oni chcą, żeby ten biznes funkcjonował, jak ich ten pomysł ma się zrealizować. I to oszczędza bardzo dużo czasu. Czyli znowu, po prostu trzeba się nastawić na to w biznesie. To jest taka moja główna zasada, żeby jak najmniej czasu marnować na rzeczy, które można zautomatyzować. Tylko, że to nie jest dlatego, że żeby zautomatyzować, żeby ten biznes sobie działał bez nas, gdzie no to też jest fajne, ale moja zasada jest taka, że automatyzujemy wszystkie rzeczy takie manualne, takie rzeczy, które naprawdę nie potrzebują naszego udziału, po to, żeby mieć więcej czasu na budowanie tych relacji międzyludzkich. Po to, żeby mieć czas porozmawiać z kimś, odpowiedzieć na czyjeś pytanie, być z kimś, pomóc komuś i naprawdę być dla tej osoby, a nie mówić, że no sorry, już nie mam czasu w tym miesiącu, dlatego że w tym miesiącu jest koniec roku i muszę uporządkować swoje podatki.
Okej. Okay. Gdyby ktoś chciał cię znaleźć w internecie, dowiedzieć się więcej o tym, co robisz, to gdzie można cię znaleźć?
Moja strona firmowa to jest mowabo.com, a moja strona tak jakby z tą marką osobistą to jest martakrasnodębska.com. Bardzo prosto.
Super. Wielkie dzięki. Wielka, wielka dawka wiedzy i inspiracji, myślę. Także serdecznie ci dziękuję w imieniu słuchaczy, bo myślę, że oni też będą równie pod wrażeniem jak ja w tej chwili.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Była wielka przyjemność, bo bardzo lubię twój podcast.
Dzięki.
Także być zaproszonym to jest po prostu super.
Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję Marcie za to, że zgodziła się pojawić w podcaście Mała Wielka Firma. Z dużą przyjemnością rozmawiam z osobami, które mają tak pozytywną energię i są tak dobrze nastawione do robienia biznesu i mało tego, potrafią też tym swoim entuzjazmem zarażać innych. I nie jest to entuzjazm tylko wynikający z być może, nie wiem, dobrego humoru albo genów, ale to jest entuzjazm oparty na rzetelnej wiedzy biznesowej, na osiągnięciach, na wynikach, które się osiąga w biznesie. Sama radość, sama radość. Dziękuję, Marta. Naprawdę było super. Transkrypt tego odcinka znajdziecie na maławielkafirma.pl/136, więc jeżeli wolisz, droga słuchaczko lub drogi słuchaczu, czytać, a nie słuchać, proszę bardzo, jest taka opcja właśnie na maławielkafirma.pl/136. Dziękuję. Jak zawsze proszę o pozostawienie recenzji na iTunes lub na Stitcherze. Odpowiednie linki znajdują się na maławielkafirma.pl. To już naprawdę wszystko. Do usłyszenia.